Minęła 15. Środa, 17 września, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Policja z Tucholi szuka matki porzuconego dziecka. Do zdarzenia doszło dzisiaj w nocy w tamtejszym szpitalu. Noworodka znalazła pielęgniarka, która usłyszała płacz dziecka, mówi Brygida Zimnoch, rzeczniczka tucholskiej policji.
Kobieta zajrzała do torby, w torbie znajdował się noworodek, był to chłopczyk. Według relacji lekarza dziecko było w dobrym stanie, urodziło się tak około 2 godziny wcześniej. Chłopiec ubrany był w śpioszki koloru biało-niebieskiego, czapeczkę, która również była biało-niebieska. Noworodek był owinięty szarym kocem. Maleństwo trafiło na oddział noworodkowy.
Kto zostawił dziecko, nie wiadomo. Policjanci liczą na to, że być może ktoś widział w nocy osobę z czarną podróżną torbą. Kujawy i Pomorze włączyły się w obchody Dnia Sybiraka. W tej chwili w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na toruńskich Koniuchach rozpoczyna się msza święta w intencji wszystkich ofiar Sybiru. Wcześniej w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie kombatantów. W Bydgoszczy i Włocławku uroczystości ruszyły w południe. Tymczasem w Białych Błotach pod Bydgoszczą trwa samochodowy rajd pamięci.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Zarzut gwałtu na 8-miesięcznej dziewczynce usłyszał w Elblągu 37-letni Jacek S. Dziecko przeszło operację, pozostanie w szpitalu. Sprawca jest wujem dziewczynki, jego żona jest siostrą matki dziecka. Według wstępnych ustaleń miesiąc temu kobieta pozostawiła córkę pod opieką krewnych. 2 dni temu niemowlę zachorowało i małżeństwo S. wezwało do domu pogotowie. Lekarze orzekli, że niemowlę jest ofiarą gwałtu. Jacek S. przyznał się do winy. I wracamy do regionu. Wystawa rysunków, spektakl, film dokumentalny oraz galaretki w cukrze. To wszystko znajdzie się w programie uroczystej promocji 5. wydania Mostu Królowej Jadwigi Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Wznowienie bydgoskiej sagi zbiega się z rocznicą urodzin autora. Ilustracje do 3 tomów książki przygotowała córka pisarza Elżbieta Kamińska-Zielińska.
Może wstyd się przyznać, ale teraz dorosłam do tego, żeby zilustrować poważną książkę, powieść bydgoską, ale dobrze, że dojrzałam do tego. Te emocje, właśnie miłość, uczucie, ono chyba powoduje to, że te grafiki tak, a nie inaczej wychodzą. Mają właśnie to, co powinny mieć. Ciekawie wygląda. Jest to typowo bydgoska książka. Przedstawia losy osób, które w danym momencie żyły. Przedwojennej Bydgoszczy, powojennej.
A pani rysunki, jako córki, ilustratorki, też są bydgoskie?
Tak, są bydgoskie, bo przedstawiają Bydgoszcz ze starej fotografii, z fotografii rodzinnych, które były robione w tamtych czasach, kiedy ojciec był mały, potem już trochę starszy.
Premiera 5. wydania Mostu Królowej Jadwigi odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, a o 12 w Miejskim Centrum Kultury. Więcej na ten temat jeszcze dziś w popołudniu z nami, a kolejne informacje na naszej antenie o 16. W regionie sucho i nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach 22 stopnie Celsjusza, wiatr słaby, okresami silniejszy do 35 km na godzinę. Ciśnienie spada, na barometrach 1012 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Polscy siatkarze po wygranej z Brazylią 3-2 w swoim pierwszym meczu trzeciej rundy Mistrzostw Świata są blisko awansu do półfinału. Brazylijczycy, żeby pozostać w turnieju, nie mogą dziś przegrać z Rosją. Wczoraj Canarinhos nie mogli się pogodzić z porażką do tego stopnia, że ani trener Bernardo Rezende i jego syn Bruno nie stawili się na pomeczowej konferencji prasowej. W dużo lepszych humorach byli Polacy. Cieszymy się nie tylko ze zwycięstwa, również z tego, jaką atmosferę wytworzył selekcjoner, twierdzi były reprezentant Polski Wojciech Drzyzga.
Gwiazdy zostały lekko przytłamszone, te, które nie wytrzymały, opuściły kadrę. Ja sobie łatwo mogę wyobrazić, jaki my moglibyśmy mieć skład, z jakim potencjałem, ale nie wiem, czy z lepszą atmosferą. Okazuje się, że atmosfera, wiara w młodszych, wiara w taką pracę, ale z ambicjami nieukierunkowanymi dla siebie, tylko dla kadry, dały taki rezultat, że nie ma zawiści, nie ma złośliwości, nie ma takiej buńczuczności, a przy kłopotach jest wsparcie.
Ojciec rozgrywającego polskiej reprezentacji, Fabiana, uważa, że mimo porażki Brazylia będzie w stanie podnieść się w środowym spotkaniu z Rosją.
A zanim będziemy chyba rozmawiać o meczu naszej drużyny z Rosją, to sobie spokojnie jutro obejrzyjmy mecz Brazylia-Rosja. Może być sytuacja, że mecz z Rosją będzie meczem, tylko jakby miejsce w grupie. Choć przewiduję, że to raczej Brazylia wygra. Straty personalne w Rosji są bardzo duże. Nie wiem, jak oni poskładają ten zespół. Ale to jest tylko jeden mecz. Brazylia stoi pod ścianą. Porażka dyskwalifikuje ich z tego właściwie turnieju. Rosja i Polska wchodzimy dalej, a między sobą zagramy, tak jak mówię, mecz o miejsce.
Dzisiejszy pojedynek Rosja-Brazylia rozpocznie się o 20:15, o tej samej porze w drugiej grupie Niemcy zmierzą się z Iranem. Mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów rozegrają zespoły z grup E, F, G i H. Najciekawiej zapowiada się starcie mistrza Niemiec z mistrzem Anglii, Bayern Monachium kontra Manchester City.
Bayern także w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów mierzył się w grupie z Manchesterem City. Pierwszy mecz na Wyspach Bawarczycy wygrali. Grając u siebie musieli jednak uznać wyższość Manchesteru. Niemieccy komentatorzy podkreślają przed dzisiejszym meczem, że wokół Bayernu wciąż jest sporo znaków zapytania. Z powodu częstych zmian w składzie i ustawieniu trudno jest zdefiniować grę Bawarczyków. W meczu z Manchesterem nie wystąpi Frank Ribery, który ma problemy z kolanem. Z powodu kontuzji zabraknie też Bastiana na Schweinsteigera. W składzie powinniśmy za to zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Agnieszka Radwańska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Seulu. Polska tenisistka pokonała Chanel Scheppers z RPA 6-0, 6-0. W ćwierćfinale przeciwniczką Radwańskiej będzie 28-letnia Amerykanka Warwara Lepczenko. Dziś we Włocławku odbędzie się mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w ramach eliminacji Mistrzostw Świata Kobiet, które zostaną rozegrane w 2015 roku w Kanadzie. To pierwsze wydarzenie na przebudowanym za ponad 33 miliony złotych miejskim stadionie Osiru. We Włocławku reprezentantki Polski zakończą eliminację do Mistrzostw Świata. Nie mają już szans na awans.
Reklama. Międzynarodowa gala Teresy Werner. W rewelacyjnym koncercie obok Teresy Werner wystąpią Goran Karan z Chorwacji, Naira Ayvazian z Armenii, Balkan Express z Macedonii i Paweł Gołecki. 19 września, godzina 18, Bydgoszcz, Hala Astorii, ulica Królowej Jadwigi 23. Bilety do nabycia w kasie hali od 6 do 21 oraz pod numerem telefonu 509 522 025. 20 września, godzina 16, Toruń, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Bema 73. Bilety do nabycia w kasie hali oraz na kupbilecik.pl. Zapraszamy na międzynarodową galę Teresy Werner.
Promocyjna jesień w Centrum Handlowym Robi w Brodnicy. Promocyjna jesień to wiele produktów w obniżonych cenach. Na przykład poduszka półpłuch 70 na 80 cm firmy AMZ z Szamotu. Teraz w supercenie 27,90 za sztukę. Szanowni klienci, promocyjna jesień trwa. Zapraszamy serdecznie. Centrum Handlowe Robi, Brodnica, ulica Wincentego Pola 6.
Impresariat artystyczny Adria zaprasza. 29 września Opera Nowa w Bydgoszczy, kabaret Neonówka w programie Pielgrzymka do miejsc śmiesznych. 12 października Kinoteatr Adria w Bydgoszczy. Rewelacyjny spektakl warszawskiego Teatru Polonia w reżyserii Krystyny Jandy pod tytułem Kontrakt. W obsadzie Maria Seweryn i Agnieszka Michalska. Bilety do nabycia w kasach, Empikach oraz w internecie na stronie www.ebilet.pl. Kabaret Neonówka i spektakl Kontrakt Teatru Polonia i Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury wkrótce w Bydgoszczy. Nie przegap, zapraszamy! Już 17 września Galeria Brodnica zaprasza na kolejne otwarcia nowych sklepów znanych marek. Dołączyli do nas Greenpoint oraz 4F. Tylko u nas czekają na Państwa mega rabaty na nową kolekcję jesień-zima. Spiesz się, czas promocji ograniczony. 17 września przyjdź i sprawdź! Galeria Brodnica, rodzinne centrum handlowe, ulica Mostowa.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy! Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Chcesz ogrodzić swój dom? Zależy Ci na tym, żeby ogrodzenie było trwałe i nowoczesne? My rozwiążemy ten problem za Ciebie. Wytwórnia wyrobów z drutu, nowoczesne systemy ogrodzeniowe, siatki plecione, bramy, furtki. To nasza specjalność. Panele ogrodzeniowe Eko powlekane PCV w supercenie. Wytwórnia wyrobów z drutu, Bydgoszcz Leśna 17, www.wwd.net.pl.
Docenisz przyrodę, spokój i zdrowie. Zamieszkaj w Czarnowie. Czyste powietrze i krajobrazy. Tutaj żyje się dłużej dwa razy. Zamieszkaj tutaj, będziesz miał spokój. Porzuć mieszkanie w ponurym bloku. Mamy dla Ciebie w przystępnej cenie. Lokal z ogrodem, Twoje marzenie. Drominex zaprasza. Telefon 566 78 11 13. www.drominex.pl.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy oferuje praktyczne studia podyplomowe dla nauczycieli, terapeutów, pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, pracowników socjalnych, pracowników sfery gospodarczej i biznesu. Zdobądź dwa dyplomy i płać dużo mniej. Dowiedz się więcej na www.kpsw.edu.pl. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Toruńska 55. Telefon 52 339 3027.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Piotr Walczak, witamy w tej części. 75. rocznica napaści Armii Czerwonej na Polskę. Uroczystości dzisiaj odbyły się w różnych miejscach naszego regionu. A w Runowie pod Więcborkiem trwa trzeci dzień przesłuchań utworów, które startują w Grand Prix 2014. Mszą w katedrze oraz uroczystością patriotyczną na Starym Rynku uczczono w Bydgoszczy 75. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku oraz 70. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino.
Witam serdecznie zebranych. Druga wojna światowa rozpoczęła się agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 rok. Bydgoszczanie tę tragiczną rocznicę obchodzili uroczyście. Dziś obchodzimy rocznicę drugiej agresji. Wykrwawionej bojami z niemiecką nawałnicą Polsce w radziecki sposób 17 września Związek Radziecki wbija nóż w plecy. Rozpoczyna się Golgota Wschodu. Aresztowania, więzienia, łagry, deportacje setek tysięcy Polaków w głąb ZSSR. Różne drogi prowadziły Polaków z Syberii do Polski. Pod dowództwem generała Andersa pod Monte Cassino i Bolonię. Pod dowództwem generała Berlinga pod Lenino. Wał Pomorski do Berlina, w drodze repatriacji do 1956 roku. W tym roku minęła 70. rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. W pamięci tych, którzy życie oddali w drodze do wolnej Polski, poświęcamy uroczystość dzisiejszą.
No brawo, chod!
Józef Włodarski. Jestem z Sybira. Zostałem wywieziony na Sybir 10 lutego 1940 roku. Z rodziną to jestem matka i 6 dzieci. Ja miałem w tym czasie 5 lat. Pamiętam, jak wkroczyli Rosjanie 17 września, to myśmy, cała rodzina uciekła w kartofle. Przez całą noc siedzieliśmy tam. Następnego dnia, jak przyszliśmy, to nasze gospodarstwo całe było ograbione. Tylko został bochenek chleba. Miejscowość była Pudzeniewicze, powiat Stołce, województwo nowogródzkie. To jest obecnie na Białorusi. To było 15 kilometrów do granicy rosyjskiej wtedy. Także tam byli dlatego szybko. No i ojca zabrali nam Rosjanie 18 września. Po ojcu ślad zginął. Dopiero dowiedziałem się, że jest pochowany na cmentarzu w Miednoje. Zginął rozstrzelany w Twerze 5 maja 1940 roku.
Mirosław Myśliński, prezes zarządu Związku Sybiraków w Bydgoszczy. Dzisiaj właśnie spotykamy się na Starym Rynku w 75. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, ale również 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Mowa o powstaniu Wojska Polskiego pod dowództwem generała Andersa w 1941 roku na terenie Związku Radzieckiego, jego przejście poprzez Iran, Egipt, Włochy byłem chłopakiem, 11 lat miałem wtedy, jak wybuchła wojna. Najgorszym przeżyciem było dla mnie wtedy, kiedy ojciec został wezwany do wojska i z siostrą i z moją mamą zostaliśmy sami i praktycznie nie wiedzieliśmy, co robić. Najpierw Niemcy, potem Rosjanie, no wojsko, które okropnie wyglądało w tym czasie, w tych czapkach budzionowskach, w tych płaszczach. Myśmy uciekali przed Niemcami, nas, że tak powiem, Rosjanie dopadli w Bielsku Podlaskim. Setki tysięcy Polaków w czterech masowych deportacjach wywieziono w głąb syberyjskiej tajgi. Ponad 22 tysiące polskich oficerów zamordowano w Katyniu i innych miejscowościach.
A przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
75 lat temu Armia Czerwona napadła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Cios w plecy obrońców walczących z Niemcami. Dzisiaj praktycznie w każdym polskim mieście odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne wydarzenia, także we Włocławku.
2 miliony czerwonoarmistów przeciw 300 tysiącom obrońców. Konsekwencje to Katyń, a potem aneksja ponad połowy państwa. 17 września, atak Związku Radzieckiego na Polskę. Dziś w każdym polskim mieście uroczystość rocznicowa. We Włocławku bardzo oficjalna, z udziałem prezydenta miasta. Lewicowy prezydent Andrzej Pałucki w oficjalnym przemówieniu używa nigdy wcześniej niewypowiadanych, wyjątkowo ostrych słów.
17 września 1939 roku to czarna karta w dziejach nowożytnej Europy. Tego dnia Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała nasz kraj. To było polityczne bestialstwo, złamanie paktu o nieagresji, śmierć niewinnych ludzi. Była to niedopuszczalna ingerencja w suwerenność sąsiedniego narodu. Ta napaść miała być wstępem do czwartego rozbioru Polski.
Uroczystość jak wszędzie, ale we Włocławku nowość. Oto pierwszy raz w historii miasta w oficjalnych obchodach organizowanych faktycznie przez Lewicę bierze udział delegacja Prawa i Sprawiedliwości. PiS przez 8 lat kadencji lewicowego prezydenta ratuszową uroczystość bojkotował. Skąd ten bojkot? Zapytałem o to szefa PiSu we Włocławku, Jarosława Chmielewskiego.
Nie uczestniczyliśmy do tej pory w obchodach, które organizowało miasto, dlatego że konsekwencja 17 września ponosimy do dziś. I te osoby, które uczestniczyły w pewnych kwestiach, myślę tutaj nieszczere intencje prezydenta, jeżeli chodzi o obchody tejże rocznicy. Dlatego my organizowaliśmy zawsze swoje patriotyczne spotkanie przy pomniku Armii Krajowej. Dlatego nie chcieliśmy uczestniczyć w obchodach organizowanych przez miasto.
Panie radny, to mocne słowa. Sugeruje pan radny, że pan prezydent Włocławka popierał agresję Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku?
Pan prezydent popierał wszystko, co było związane ze Związkiem Radzieckim. Trudno jest mi powiedzieć, czy popierał agresję Związku Radzieckiego, ale konsekwencja potem pewnych działań do dziś odczuwamy, a więc wydaje mi się, że jest nieszczery w tym, co robi, jeżeli chodzi o kwestię akurat czczenia tejże rocznicy.
Panie radny, prezydent jest ten sam, a stanowisko PiS-u w tej sprawie zmieniło się. Skąd ta zmiana?
Proszę wziąć pod uwagę jedną kwestię. 75. rocznica właśnie agresji Związku Radzieckiego, ale i niestabilna sytuacja na wschodzie, a więc należy umieć wznieść się nad pewne podziały i tutaj nastąpiło takie wzniesienie się nad pewne podziały, żeby pokazać jedność w tej materii i musieliśmy dzisiaj zamanifestować tą jedność Włocławka właśnie poprzez wspólne obchody przy pomniku organizowane przez ratusz, niezależnie, tak jak powiedziałem, od tego, jak oceniam pobudki prezydenta.
Chmielewski po części ma rację. Prawda jest taka, że ratusz rządzony przez Lewicę dostrzegł datę 17 września, podobnie jak Dzień Żołnierzy Wyklętych, dopiero po tym, jak przez kilka lat z rzędu prasa wytykała magistratowi, że o wydarzeniach tych miast oficjalnie nie pamięta i że ich nie czci. Prawica natomiast nieprzerwanie organizowała własne uroczystości pod pomnikiem Armii Krajowej i w tych miejskich postrzeganych jako na organizatorach wymuszone, prawica nie brała udziału. Oczywiście nieprawdziwa jest teza, jakoby prezydent popierał radzieckich agresorów, ale prawdą jest, że z dużym opóźnieniem do magistratu dotarła nowina, że oto w kalendarzu jest nie tylko 1 maja. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Trwają przesłuchania utworów startujących w międzynarodowym konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix 2014. Dziś uczestnicy usłyszą 9 prac pośród 29 nadesłanych przez polskich i zagranicznych twórców. Jury już podjęło decyzję, który utwór zostanie nagrodzony. Wczorajsze podobno wieczorne obrady trwały 6 godzin. Przewodniczący jury Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, zdradza, że zwycięzca został wybrany jednogłośnie i będzie zaskoczeniem.
W sztuce radiowej jest tak, że ważne jest wszystko. Od dźwięku, który słyszymy poprzez język, montaż, umiejętność opowiadania historii, bo to przecież wszystko jest opowiedzeniem jakiejś historii, jakiegoś człowieka. Wybieraliśmy utwory, które mają najbardziej nośny przekaz, czyli uniwersalizują los człowieka. Szukamy wszyscy ludzie zajmujący się taką pracą odpowiedzi na dwa pytania podstawowe. Kim jesteśmy? Oczywiście natychmiast pojawia się drugie, o sens tego bycia. I tylko te utwory, które próbują, bo to przecież nie ma odpowiedzi na to, ale które mają troskę, troszczą się o to, by to pytanie stawiać, to te utwory są najcenniejsze i mam nadzieję, że takie właśnie myślenie znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym werdykcie.
Żaneta Walentyn, reportaż Eli Lama Azeftani.
Po rękach i ciągnął jedną panią taką. Ona ledwie szła, no ale ciągnęły ją tak. No ale już dalej nie mogła, więc położyły ją przy rowie. Okazało się, że ona rodziła. Ta kobieta. Doszedł Esman. Takie, one miały takie pydy, wie pani, takie okręcone drutem, a na końcu był taki, taka kulka. Była tam w tym, i tym pydom, jak zaczął okładać i żyć się, no, weszedł na nią, na brzuch i tak, tak skakał i kolbą, panie, dobił.
Jeśli chodzi o Holokaust, to przecież wiemy, jak to się zaczęło, jak to przebiegało, jak to się skończyło. Każda z historii ofiar Holokaustu jest różna, a jednocześnie taka sama. Bo przecież my wielokrotnie słyszeliśmy o tym, co ci ludzie przeżyli. Oni wielokrotnie o tym opowiadali. Wielu z nich, większość nie przeżyła. I dlatego naszą rolą dziennikarzy, autorów słuchowisk, no, form artystycznych, bo na takim konkursie się spotykamy, to jest pomyśleć o tym, jak pokazać ten temat inaczej, tak żeby zainteresować słuchacza, a jednocześnie przekazać tę wiedzę, która nigdy nie może zostać zapomniana.
Marek Mierzwiak, Polskie Radio Katowice, Teatr Polski.
Pani marszałek, ta naćpana hołota nie jest mi w stanie przeszkodzić, więc proszę.
Panie pośle, bardzo proszę o używanie adekwatnych określeń.
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie.
Premiera za premierą, pomysłów nie zabraknie. Publiczność zna ich wszystkie sztuczki, a jednak cud właknie.
Przekrój elit władzy, ludzi na stanowiskach, bo tam są i showmeni, są piosenkarze i tak dalej. To są, jak ja to nazywam, mędrcy narodu, gadające głowy, które coś tam mówią. Dlaczego zrobiliśmy ten teatr? Ponieważ ja już nie mogę słuchać tego wszystkiego, nie mogę uczestniczyć w tym i nie mogę jakby zgodzić się z tym, że ja biorę udział w tej całej szopce.
A przygotowała Adriana Andrzejewska, z którą się połączymy po godzinie 16, która też będzie gospodarzem bliżej życia, prosto z Runowa. 24 minuty po godzinie 15, 52, 3, 4, 5, 50, 92 numer końcówka 60, PIK, małparadio.pl, SMS-y pod numer 70, 906, treść poprzedzamy słowem PIK, to jest ważne. Drodzy Państwo, dzisiaj i o siatkówce wczorajszej, o horrorze, ci, którzy oglądali, to oczywiście będą chcieli pewnie podzielić się wrażeniami, ale być może również o powstaniu ewentualnej komisji śledczej w sprawie afery taśmowej. Taki wniosek składa Prawo i Sprawiedliwość. I w każdej innej sprawie zapraszam. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60. Witam.
Dzień dobry.
Witam pana.
Proszę pani, ja może dwa słowa na temat wczorajszego słuchowiska, które z uwagą wysłuchałem. Sądzę, że przesłanie tego słuchowiska do mnie dotarło, bo było oczywiste. Natomiast forma absolutnie, jak gdyby dla mnie jako odbiorcy, no, była bardzo trudna i taka niemiła i nie podobała mi się. To tylko tyle chciałem powiedzieć na temat tego słuchowiska. To jest oczywiście moje prywatne zdanie.
Bardzo dziękuję.
A jeżeli można jeszcze jedną kwestię krótko, którą już kiedyś chciałem poruszyć, ale nie dałbym się zatelefonować. Otóż mamy wybory, jak wiadomo, niedługo.
Za 2 miesiące.
No i jak to fajnie wygląda. Na przykład po tej aferze we Włocławku nie zostało nic, tak samo jak to umorzenie wczorajsze, również afery ogólnopolskiej. A co jedynie zostało, to zostało tylko to, że ten, który to nagrał, został wykluczony ze wszelkich władz i został pozbawiony możliwości kandydowania. Taka jest nasza piękna demokracja. Zamiast ukarać tych, którzy w ewidentny sposób manipulują tym wszystkim, którzy pokazują swój prymitywizm, swoje jakieś takie no małość, taką byle jakość, zamiast napiętnować te sposoby działania, to każe się tego, który nagrywa i się sprawy zamyka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60, także pik@radiopik.pl, SMS-y pod numer 70906, treść poprzedzamy słowem PIK. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, Rafał z tej strony. Co do meczu, to niestety nie oglądałem. Nie wiem, jak to wyglądało. Emocji nie czułem, bo nie oglądałem, bo ponoć jest w ogóle niedostępne.
No, można iść na przykład do strefy kibica, jeżeli pan dzwoni z Bydgoszczy.
No tak, ale jak człowiek pracuje gdzieś, prawda, jak pracuje w ochronie, no to ciężko iść do strefy kibica. Także no przykra sprawa z tym meczem, bo nie czułem tych emocji. No wiem, że tylko, że wygrali. No to jest straszne po prostu. No a druga sprawa to z tą komisją. No ja myślę, że ta komisja i tak powstanie po prostu po wyborach, tak mi się wydaje, bo to musi być rozliczone, żeby być, że szukki mają, a tych, co łamią konstytucję, się po prostu w ogóle niestety, tak jest moje zdanie. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30 po relacjach reporterskich, a to Loka, prawdziwe powietrze.
Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Stąd obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego,
sobotę w Polskim Radiu PIK.
Gorąca godzina o 16.05 na antenie Polskiego Radia PIK Anna Raczyńska i jej goście, politycy z regionu. Gorące dyskusje, opinie, komentarze w sobotę o 16.05. Gorąca godzina.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W Lipinkach uczczono tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. W Toruniu obchodzony Dzień Sybiraka. Rozdano w Bydgoszczy stypendia artystyczne prezydenta. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. W Borach Tucholskich oddano hołd żołnierzom wyklętym walczącym o niepodległość Polski w 1946 roku. W Lipinkach w powiecie świeckim z tej okazji odsłonięto pomnik niepodległości. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście dni temu w tym samym miejscu stał olbrzymi postument na cześć funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
Ta uroczystość to wielkie wydarzenie dla mieszkańców tej małej miejscowości. Przez lata żyli obok pomnika, który fałszował historię. Teraz się to zmienia. Danuta Leśniak, Stowarzyszenie Przyjaciół Lipinek.
Historia kołem się toczy jakby i chcieliśmy pokazać tą właściwą historię. Tych żołnierzy, którzy ginęli za naszą ojczyznę, za tą małą ojczyznę, w której tutaj mieszkamy. Żołnierze niezłomni. Tym chcieliśmy jakby podziękować za to wszystko. Losy wojny toczyły się jak się toczyły. Wyszedł brat przeciwko bratu, a zapomniano o tych, którzy rzeczywiście przelali krew za dużą i małą ojczyznę. Dla potomnych, dla dzieci, dla młodzieży, dla przyszłości, by ta historia nigdy nie zginęła, żeby nikt o niej nie zapomniał, żeby ona się, była ta faktyczna historia pokazana taka, jaka rzeczywiście ona jest.
Jadwiga Piór, Sołtys. Była tu po prostu w tym miejscu akurat strzelanina, bo brat brata, bratobójcza walka, a dziś jest tu odsłonięcie pomnika nowego, o nowej treści.
Nowy pomnik nie powstałby bez pomocy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Marzena Kruk.
Wreszcie sprawiedliwości staje się zadość. Mieszkańcy tych wsi w walce o niepodległość Polski ponieśli naprawdę bardzo dużą ofiarę. Sytuacja, która się wytworzyła, kiedy konspiratorów, członków rodzin konspiratorów aresztowało NKWD i wywiozło do Związku Sowieckiego, no to ludność się przekonała, że to nie jest pełna wolność. W 1946 roku miała tutaj miejsce potyczka, kiedy partyzanci próbowali odbić z konwoju ubeckiego aresztowanych mieszkańców, między innymi proboszcza ówczesnego parafii w Lipinkach, księdza Sylwestra Kończala, dowódcę najbardziej znanego tutaj oddziału partyzanckiego Jana Sikorskiego, ówczesnego sołtysa tej wsi Józefa Piechockiego, a w czasie wojny szefa placówki ZWZ Armii Krajowej, ówczesnego wójta tej wsi Franciszka Kowalskiego, aresztowanych wszystkich za podejrzenie próbą obalenia systemu socjalistycznego. W trakcie tej potyczki zginęło 5 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i został zastrzelony w odwecie Jan Sikorski przez tychże funkcjonariuszy. Wkrótce, w latach pod koniec lat 50. stanął tutaj pomnik i ten pomnik stał do roku 2014. Zaledwie kilka tygodni temu został rozebrany i w jego miejsce, w tym samym miejscu stanie pomnik niepodległości. Tak jak mówiłam, to wreszcie sprawiedliwości staje się zadość.
Pomnik niepodległości to ważny symbol
uczczenia i pamięci tych, którzy walczyli o rzeczywistą wolność, o niepodległość Polski, a nie tych, którzy stanęli do walki o zniewolenie kraju.
Zygmunt Krzemień, przewodniczący Rady Gminy Barlubie. Ten nagrobek był takim jak gdyby wyrzutem sumienia i inspirował nas do tego, żeby powstał tutaj pomnik niepodległości, czczący go bohaterów, którzy walczyli o niepodległość. Rozebraliśmy stary monument, postawiliśmy nowy pomnik po to, żeby przede wszystkim młode pokolenia mogły wychowywać się historycznie.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Uroczyste spotkanie, msza święta i złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Sybiraków. Tak wyglądają obchody Dnia Sybiraka w Toruniu. Mają one upamiętnić ponad 1,5 miliona Polaków zesłanych na Syberię i do Kazachstanu po wkroczeniu Sowietów na wschodnie ziemie II Rzeczpospolitej 17 września 1939 roku.
Jan Myrcha, prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków, oddział w Toruniu.
Pierwsza deportacja Polaków była w 1940 roku w lutym. Były kolejne cztery deportacje, począwszy od kwiecień, wrzesień. W sumie wywieziono około 1,5 miliona Polaków. 1,5 miliona Polaków, ludzi dorosłych, zarejestrowanych, nazwijmy to z dowodem osobistym. Dzieci się nie rejestrowało, a w związku z tym mówi się o 2,5 miliona, ponieważ dzisiejszy Sybirak to jest tamto dziecko. Ich wywieziono jako wrogów ludu radzieckiego. Pod karabinem ich wywieziono na siłę, a w związku z tym traktowano ich tak samo. Dopóki ten naród tamten, tubylczy, nie zrozumiał, że ci ludzie to są tacy sami ludzie jak oni, bo większość z nich tam też kiedyś była zesłana, ale z terenów rosyjskich, radzieckich, a oni przyjechali z Polski jako po pierwsze wrogowie komunizmu, wrogowie Związku Radzieckiego, a co najgorsze kułaki, burżuje.
A gdzie oni byli przetrzymywani i w jaki sposób traktowani?
To jest po prostu inny świat. Minus 40 stopni, w pewnym momencie jechali w pociągu, zbici, stłoczeni, wysiadają, wsadzają ich na sanie, zawożą na step i mówią, proszę wysiadać. To, co mają ze sobą, to mają. Albo inaczej, wyjeżdżają w jakąś tam wioskę i mówią, te dwa domki są wasze. I przyjechało setka ludzi. I tam trzeba też mieszkać.
Nazywam się Jadwiga Krokowska. Staramy się przekazać młodemu pokoleniu nasze przeżycia. Po prostu, żeby zachowało się w pamięci Gehenna, przeżyć Sybiraków. W chwili wybuchu wojny miałam 11 lat. Zostałam wywieziona z matką i z dwoma braćmi. Na Syberii zmarła moja matka i mały braciszek. Ponieważ byłam z ciotką, siostrą mojej matki, ominął mnie sierociniec sowiecki.
Danuta Szelatyńska. Przeżyliśmy i dziękujemy Bogu za to, że przeżyliśmy. 1/3 wywiezionych nie wróciła. Mnie wywieziono 13 kwietnia. To była druga taka duża partia. Wywieziono nas na Kazachstan.
Ile pani miała wtedy lat?
10. Pamiętam dużo, wszystko pamiętam, bo takie przeżycia to zapamiętuje się. Każdy dzień to jest walka o przeżycie, to jest walka o zdrowie. Przywiozłam prawie umierającą mamę, a miałam 15 lat. Niedługo pożyła, wkrótce umarła, ale pochowałam w polskiej ziemi. Modliłam się bez przerwy, żeby dojechać do Polski, jeżeli już taka wola Pana, jeżeli ma umrzeć, to żeby pochować na polskiej ziemi.
Będą wydawać książki i płyty, przygotowywać spektakle, kręcić filmy i organizować warsztaty. Kolejni bydgoscy twórcy otrzymali dzisiaj prezydenckie stypendia. W tym roku miasto na wsparcie osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przeznaczyło 390 tysięcy złotych. Przyznane dofinansowanie ułatwi realizację wielu przedsięwzięć artystycznych.
Stypendia artystyczne prezydenta Bydgoszczy przyznawane są 3 razy w roku.
Bardzo się cieszymy, że możemy takie nagrody dawać.
Zastępca prezydenta Elżbieta Rusielewicz.
Bo twórcy z bardzo różnych dziedzin otrzymują wsparcie finansowe, które pozwala im rozwijać się i też jednocześnie tworzyć takie dzieła, które chronią naszą kulturę, rozwijają naszą kulturę i z tego jesteśmy bardzo dumni, że właśnie taka forma wsparcia indywidualnych twórców w naszym mieście jest.
W dwóch poprzednich tegorocznych edycjach wsparcie otrzymało 80 osób. Teraz dofinansowanie trafiło do kolejnych 28 twórców. Wśród nich jest młody kompozytor Szymon Godzięba-Trytek, który ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród. Wsparcie, które otrzymał w ramach prezydenckiego stypendium, pomoże w sfinansowaniu koncertu i prawykonania własnej kompozycji Etnos.
Etnos to jest taka moja tęsknotka do folkloru polskiego i przeniesienie tego nurtu na grunt muzyki współczesnej. Wykonanie w Bydgoszczy w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ulicy Gdańskiej 16 listopada o godzinie 19.
Z kolei bydgoskiemu fotoreporterowi Tymonowi Markowskiemu stypendium pomoże w wydaniu albumu fotograficznego Fragmenty Śródmieścia.
Książka jest już w drukarni. Czekam na wydruk tych wszystkich egzemplarzy, całego nakładu. No i w październiku myślę, że będzie można przyjść na spotkanie i ją osobiście zobaczyć i nabyć.
A w tej książce będzie można sobie pooglądać pewne rzeczy ważne dla bydgoszczan, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w Śródmieściu. Może jakieś zakamarki, których do tej pory jeszcze nie znali, odkryją.
Taki był cel tak naprawdę, żeby przespacerować się po tym Śródmieściu, zobaczyć to, co na pierwszy rzut oka jest nie do zobaczenia. Może będzie to zaskoczeniem dla wielu ludzi, którzy tam mieszkają.
To powiedzmy sobie w takim razie o kilku rzeczach, które i ciebie zaskoczyły podczas zwiedzania Śródmieścia.
Było parę takich rzeczy. Jedną z ostatnich, które zapamiętałem, to wielki jacht, który stał na jednym z podwórek. No ale były też takie bardziej ciekawsze rzeczy, typu flaga miasta Bydgoszczy, która wisi na samym środku muru na podwórku przy ulicy Mazowieckiej. A tak naprawdę bardzo dużo zaskoczeń było, że tak powiem, w sferze faktur, kolorów i różnych ciekawych elementów, takich detali, które na pierwszy rzut oka nie pasowały do otoczenia i które było ciekawie wyłowić i pokazać na fotografii.
28 projektów, które zyskały wsparcie, wybrano spośród 70 złożonych wniosków. Wspieramy różne działania, nie tylko te duże i spektakularne, wyjaśnia przewodniczący Komisji Stypendialnej dr Marek Hamot.
Bo jest pewien zawsze dylemat, czy miasto ma się skupiać tylko na wielkich, dużych wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, które są spektakularne, nagłaśniają w regionie czy w całym kraju, czy też przeznaczać środki na działalność właśnie taką, która tworzy tą artystyczną i kulturalną tkankę miasta. Ja uważam, że jedno i drugie musi być. To jest trudne, ale póki co władze samorządowe miasta Bydgoszczy potrafią to godzić.
Twórcy na swoje działania otrzymali od 3 do 8 tysięcy złotych i jak przyznają, to często kropla w morzu potrzeb, ale dodają jednocześnie, że każde wsparcie jest ważne. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Polscy siatkarze są o krok od awansu do półfinału Mistrzostw Świata po zwycięstwie z Brazylią 3-2 w meczu grupy H w trzeciej rundzie turnieju. Stanie się tak już dziś, jeżeli Rosja pokona Brazylię. Paweł Zatorski tonuje jednak nasze nastroje. Z libero polskiej reprezentacji rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
Czujecie, że zagraliście taki kosmiczny mecz?
No to był nierówny mecz. Jak większość takich dreszczowców, jednak zdarzają się trudne momenty każdej drużynie. Ani my, ani Brazylia nie ustrzegliśmy się gorszych chwil, ale właśnie na tym polega siła drużyny, żeby przetrzymać te trudne chwile i grać dobrze w końcówce.
W tiebreaku wygrywaliście 7-2. Brazylia odrobiła stratę. Nawet musieliście bronić piłki meczowej. Jak to się wszystko przeżywało na boisku?
Widać po nas, że psychicznie jesteśmy silni i na razie dajemy radę. Tak samo w meczu z Iranem czy z Francją te końcówki wytrzymujemy i pokazujemy, że nie boimy się grać przeciwko nawet tym najmocniejszym.
Marcin Możdżonek powiedział, że wymyśliliście taki nowy sposób na pobudzenie się, na radość, taki taniec w kółeczku, tak jak trochę na szkolnym boisku to wyglądało.
No widać było po nas wszystkich ogromną radość i to, że kibice mocno wpłynęli na nas i dawali nam naprawdę dużo energii do gry i to zaskutkowało zwycięstwem.
Kiedy wylosowaliśmy grupę, wiele osób narzekało, że to trudne drużyny, że aktualnie mistrzowie świata, no teraz chyba nikt już narzekał nie będzie.
Jeszcze nie wyszliśmy z tej grupy i ja bym jeszcze się nie cieszył przedwcześnie, bo Rosja jeszcze będzie czekała na nas z otwartą paszczą, żeby nas pożreć, ale ja mam nadzieję, że się nie dam.
W środowym meczu będziecie kibicować Rosji, żeby wyeliminowała Brazylię. Wtedy będziecie w półfinale.
Spodziewałbym się jednak wygranej Brazylii po tym ostatnim meczu, który miał miejsce w poprzedniej grupie i w dosyć gładkim zwycięstwie Brazylijczyków, także no musimy się spodziewać tego, że będziemy walczyli z Rosjanami o awans.
Twoi koledzy zapowiadali i apelowali o to, żeby jakieś tam właśnie politycznie odłożyć na bok i jutro kibicować Rosjanom, bo to da wam pewny awans.
Myślę, że możemy trzymać kciuki, ale przede wszystkim trzeba liczyć na siebie, także to nie będzie do końca moim zdaniem decydowało, czy Rosjanie wygrają. Myślę, że będzie im bardzo trudno przeciwko Brazylii.
Ten mecz z Rosjanami, jakie to może być spotkanie twoim zdaniem?
Będzie na pewno bardzo trudno. Rosjanie są jedną z, myślę, trzech topowych najsilniejszych drużyn świata, także spodziewamy się trudnego meczu.
Rosjanie to taka drużyna, która no, dysponuje ogromną siłą, ale tam też kłopoty z kontuzjami. Wiadomo, że to was nie może cieszyć, no bo to nie po sportowemu, nie fair, tak się cieszyć z tego, natomiast to jest sytuacja coraz bardziej komfortowa dla was.
My w ogóle o tym nie myślimy, nie myślimy o kontuzjach, skupiamy się na swojej grze i w nocy statystycy i trenerzy pracowali nad rozpisaniem Rosjan i będziemy tutaj pracowali nad tym, żeby jak najlepiej podejść do tego meczu.
Grasz w reprezentacji 5 lat, było wiele zwycięstw w twojej karierze różnych. Czy to było najważniejsze?
Myślę, że najważniejsze będzie, jeśli da nam medal tutaj i jeszcze długa droga do tego.
No, trzeba powiedzieć, że polscy siatkarze dają nam wiele radości, czego nie dają nam piłkarze. Natomiast też no, wczoraj to był prawdziwy horror. Między innymi o tym wczorajszym meczu, ale nie tylko. PiS składa wniosek o komisję śledczą w sprawie afery taśmowej. Szef klubu powiedział Mariusz Błaszczak, że po umorzeniu śledztwa w sprawie złamania prawa przez prezesa NBP sprawą powinna zająć się sejmowa komisja śledcza. Ale też w każdej innej sprawie zapraszam 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Również pik@radiopik.pl to jest adres poczty elektronicznej i SMS-y, które mogą Państwo wysyłać pod numer 70 906. Ważne, żeby treść poprzedzić słowem PIK. Baila, baila, baila,
cuando se inmala dolore, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se inmala dolore, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore. Baila, 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 me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa.
Przypominam dwa numery telefonów 52 345 5090 i 52 345 5060. PIK małparadio.pik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj właściwie do wyboru mają Państwo tematy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, Ryszard ze Szwedy Kłania.
Witam.
Odnośnie tej całej komisji nie ma sensu, żeby ją powoływać, bo ona i tak nie zostanie powołana i tak. Przyjdą wybory, jeśli się zmieni władza, ewentualnie wtedy prawdopodobnie tego się ludzi. Nie ma co tego mielić. Fakt faktem, że to nie jest sprawa taka, że jedna pani lubi, pani coś powiedziała. Tu chodziło o losy, no losy trochę kraju, że tak powiem, w tych wypowiedziach i losy nas wszystkich, no bo tutaj stanowisko naczelnego szefa finansów w tym kraju, to on nie jest taki, jak wmuchał sobie. Ale to nic nie da, naprawdę to nic nie da. Ale szczerze powiem, brzozowa idzie jak było, to naprawdę będzie fajnie. Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK, małpa, radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam, dzień dobry.
Witam, Roman z tej strony. Mam tylko pytanie do pani redaktor. Oglądała pani wczoraj mecz?
Oglądałam.
Na żywca?
Na żywca.
Miała pani abonament?
Wykupiłam.
Specjalnie na mecz?
Specjalnie na mecze.
Ojej, to gratuluję i zazdroszczę. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Za 11 minut godzina 16. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam pana, dzień dobry.
Ja mam prośbę do pani. Chcę panią użyć jako posła myślnego.
Mnie użyć jako posła. Jako kogo? Jako posłańca? Posłańca, to chyba lepiej brzmi.
Tak, tak, lepiej. Chodzi mi o to, że dwa razy mniejszy, prawdopodobnie uboższy Toruń zafundował swoim emerytom i rencistom 60+, zastrzyki za 300 tysięcy złotych. Ja bym miał też, osobiście bym poszedł, ale przed wyborami nawet pan Bruski jest nie do osiągnięcia. Nie życzy sobie żadnych mieszkańców. Ja muszę na piśmie...
Ale o jakie zastrzyki chodzi?
Przeciwgrypowe.
A.
No, gdyby pani redaktor zapytała się, czy nas stać, naszego prezydenta, przed wyborami, na taki prezent dla nas. O. Ja chciałem osobiście, ale nie ma możliwości dostać się do naszego prezydenta.
No niemożliwe, poważnie?
Tak, sekretarka powiedziała, proszę pana, proszę napisać, o co panu chodzi, ja dam panu prezydentowi i on ewentualnie mi odpisze albo nie. Więc taki piękny kontaktowy prezydent jest. No tyle mam prośby do pani redaktora.
To spytamy również i o ten kontakt, dobrze? No,
dobrze.
Do usłyszenia.
Bardzo. Dziękuję.
52 345 50 90 drugi numer końcówka 60. Witam pana, dzień dobry.
Witam. Ja chciałem pogratulować naszym siatkarzom wczorajszego meczu, też widziałem. Jak to się mówi na szybach, również wykupiłem abonament, no jestem trochę w innej platformie cyfrowej i tak dalej, tam już nie chcę tłumaczyć, płacą. Fajnie, że mamy zespół, znaczy w sporcie drużynowym wreszcie możemy walczyć o medale, bo nawet ostatnio piłkarze ręczni dostali zadyszki, także pozostali nam siatkarze. Dzisiaj kibicuję, paradoks jest taki, że dzisiaj jest rocznica, 75.
Prawda?
Napaści, no wtedy Związku Radzieckiego, no dzisiaj będę kibicował Rosjanom, bo dobrze by było, jakbyśmy utarli nosa Brazylijczykom, szczególnie po spotkaniu. Bardzo tak. Profesjonalne zachowanie się trenera i działaczy, zawodników. No, komu, za przeproszeniem, oni robią łaskę, że nie przychodzą na konferencję prasową, a ta ostatnia akcja, którą wszyscy widzieliśmy, była ewidentnie po bloku, tak? I myślę, że o to chodziło. I ja dzisiaj naprawdę kibicuję Rosjanom i chciałbym, żebyśmy się w finale spotkali również z reprezentacją Rosji.
Bardzo pozdrawiam, dziękuję za ten telefon.
Kibiców, którzy wiem, że kombinują w internecie i tak dalej. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję.
Do usłyszenia. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60 i ten właśnie dzwoni. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, Marek z Bydgoszczy. No ja jestem trochę zdziwiony, że pani oglądała to
na żywca.
Bo myślałem, czy pani będzie reklamowała najwspanialszy teatr w obecnie, jakim jest radio, bo ja słuchałem w radio. I praktycznie obejmowałem to radio, że tak powiem, bo taki byłem podekscytowany i tam wspaniale to ci panowie dziennikarze, redaktorzy to komentowali, także no w radio też można słuchać, bo radio to najwspanialsze medium, przypominam, tak?
Ja się z panem jak najbardziej zgadzam, ale, ale do tego jeszcze jak można popatrzeć.
Ale, a tak a propos, co tam pani w kuchni piściła, że tak powiem, w momencie, w którym nasi wygrali, może wszyscy będziemy piścić.
No mogę panu powiedzieć, makaron.
Aha, no to nie tylko mnie, ale...
Polędwiczki, kurczęce.
Aha, to dzisiaj będziemy wszyscy robili, a znaczy jutro będziemy wszyscy robili, dobrze, i słuchali radia.
Pozdrawiam serdecznie.
Do widzenia.
To teraz wraz z Magdą Fem wzniesiemy toast. A niech będzie za naszych siatkarzy.
W ten upalny dzień tłum sprawnionych serc, kiedy rząd zabudzi się. Tanga pierwszy krok, wiem, że będziesz mój, zanim dziś zapadnie zmrok.
Podejdź bliżej. Twoja femme fatale. Szelest sukni mej, dalej tańczyć chcesz, mam swój sekret, nie znasz mnie. Chcę, byś myślał, że opętałeś mnie, łatwiej będzie zdobyć cię.
Znieśmy to, dziś udajesz duszę mi, znieśmy to.
femme fatale.
Kompleksowo wspierają drogi moczowe. Żurawit Kompleks. Kobiety polecają kobietom.
Marek Torzewski nareszcie w Bydgoszczy. Już 8 listopada o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wystąpi światowej sławy tenor Marek Torzewski wraz z towarzyszącym mu zespołem i chórem w najnowszym programie Magnes Dusz. Jeśli masz ochotę usłyszeć piosenki pełne radości, miłości i życia, zobacz koncert Marka Torzewskiego. Bilety do nabycia w zakładach pracy, w biurze podróży Venturi w Galerii Osielsko, Szosa Gdańska 49, w biurze podróży urlopy.pl przy Magnuszewskiej 6 oraz na kupbilecik.pl. Informacja i rezerwacja 511 060 170. 511 060 170. Koncerty również w Toruniu i Nowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie oraz Gmina Świekatowo zapraszają na Festyn Borowiacki. Niedziela, 21 września od godziny 15 na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu Królewskim. W programie m.in. występ zespołu działającego przy Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi, zwiedzanie Chaty Borowiackiej oraz inne atrakcje. Festyn współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Już 17 września Galeria Brodnica zaprasza na kolejne otwarcia nowych sklepów znanych marek. Dołączyli do nas Greenpoint oraz 4F. Tylko u nas czekają na Państwa mega rabaty na nową kolekcję jesień-zima. Spiesz się, czas promocji ograniczony. 17 września przyjdź i sprawdź. Galeria Brodnica, rodzinne centrum handlowe, ulica Mostowa.
Mieszkasz w grudziąckim Śródmieściu? Nie radzisz sobie z problemami? Rusza projekt Rewitalizacja Społeczna Grudziąckiej Starówki. Szkolenia, staże, roboty publiczne dla bezrobotnych, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, wsparcie społeczne i zawodowe dla bezdomnych, zajęcia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla dzieci. Szczegóły na www.rewitalizacjagrudziac.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja.
11. wystawa samochodów tuningowanych i sportowych Tuning Show. Hala Łuczniczka w Bydgoszczy 20 i 21 września. Na wystawie 100 najlepiej stuningowanych aut, demokary i car audio. Auta sportowe, rajdowe i amerykańskie. Mistrzostwa Polski Mechaników Samochodowych, klasa junior. Pokazy driftu, jazdy i próby sprawnościowe. Konkursy, symulatory i inne atrakcje. Nie możecie tam zabraknąć. 20 i 21 września od 10 do 18. Hala Łuczniczka. Tuning Show. Program na www.ctpik.com.pl.
Koncert Cortona Haskela w Bydgoszczy. Autor światowego przeboju How Wonderful You Are wystąpi 7 października w Kinoteatrze Adria. Bilety i informacje 52 321 31 70 i na klubkuźnia.pl.
Reklama.
Minęła 16. Środa, 17 września, wiadomości Polskiego Radia PIK, Sława Skibińska-Dmitruk. Msze święte, apele, rajdy pamięci i wspomnienia Kujawy i Pomorze obchodzą Dzień Sybiraka w przypadającą dziś rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Osoby, które przeżyły zesłanie w chwili wywózki na Sybir, były jeszcze dziećmi. Pamiętają koszmarne warunki, w jakich musiały żyć i walczyć o przetrwanie, a opowiadały o tym na bydgoskim Starym Rynku.
Józef Włodarski, ja miałem w tym czasie 5 lat. Pamiętam, jak wkroczyli Rosjanie 17 września, to myśmy, cała rodzina uciekła w kartofle. Przez całą noc siedzieliśmy tam. Następnego dnia, jak przyszliśmy, to nasze gospodarstwo całe było ograbione. Zostałem wywieziony na Sybir z rodziną, matka i 6 dzieci.
Mirosław Myśliński, prezes zarządu Związku Sybiraków w Bydgoszczy. 11 lat miałem wtedy, jak wybuchła wojna. Ojciec został wezwany do wojska i z siostrą i z moją mamą zostaliśmy sami. Myśmy uciekali przed Niemcami, nas, że tak powiem, Rosjanie dopadli w Bielsku Podlaskim.
Zostajemy w regionie, ale zmieniamy temat. Nie bój się bronić. Bezpłatne warsztaty samoobrony dla kobiet organizuje Toruńska Straż Miejska. Są one skierowane do pań uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie zespołu staromiejskiego. Kurs odbędzie się 4 i 5 października. Ruszyły zapisy, szczegóły na stronie strażmiejskatoruń.pl. Niecodzienny widok ujrzeli policjanci patrolujący włocławskie osiedle Południe. Mężczyzna pchał duży wózek z hipermarketu, zaś w wózku zamiast zakupów siedziała kobieta. Policjanci zatrzymali parę. Okazało się, że włocławianie ukradli wózek. Byli trzeźwi, ale nie potrafili logicznie wyjaśnić, do czego taki łup miałby im służyć. Sklep wycenił wartość wózka na 500 zł, zatem doszło do przestępstwa. Złodziejom grozi do 5 lat więzienia.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Policja zatrzymała 2 osoby, które próbowały siłą wejść do siedziby holdingu węglowego w Katowicach. Chciały spotkać się z kierownictwem. Wcześniej przed budynkiem demonstrowała grupa pracowników kopalni Kazimierz Juliusz, która ma zostać zlikwidowana. Tymczasem według zapewnień władz holdingu wszyscy pracownicy likwidowanej kopalni mają znaleźć zatrudnienie w innych zakładach. Jednak górnicy muszą podpisać nowe umowy, co wiąże się z utratą wypracowanych przywilejów. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie afery taśmowej. Wniosek trafił już do marszałek Sejmu. Wczoraj prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie treści rozmów pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem a prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Według Prawa i Sprawiedliwości nie wolno zapominać o tej sprawie.
Komisja jest konieczna, mówi wiceprezes PiS Mariusz Kamiński.
Jeśli nie w tej sprawie, to w jakiej sprawie Sejm ma powoływać komisję śledczą? Komisje śledcze powołuje się w momencie, kiedy inne instytucje państwa zawiodły.
Także SLD uważa, że warto dokładnie prześledzić, o czym mówiły najważniejsze osoby w państwie. Dlatego SLD poprze wniosek, zapewnia Dariusz Joński.
Pan minister Sienkiewicz z panem prezesem Belką nie byli na rozmowie prywatnej. Nie rozmawiali o pogodzie, o wakacjach.
To tylko kolejny spektakl polityczny, uważa poseł PO Paweł Olszewski.
Ruch jak na standardy PiS-u, jak zawsze głupi. Wniosek o powołanie komisji śledczej w kontekście decyzji prokuratury jest co najmniej niepoważny.
Podobnego zdania jest PSL. Rzecznik partii Krzysztof Kosiński przypomina, że komisja śledcza jeszcze niczego nie wyjaśniła.
Prawo i Sprawiedliwość znów proponuje zamienić Sejm w cyrk. Nie będziemy uczestniczyć w cyrku.
Natomiast Twój ruch zastanawia się nad decyzją i prawdopodobnie zagłosuje za. Edyta Poźniak, Polskie Radio.
Były to wiadomości, kolejne o 7. Do końca dnia sucho, ale chłodniej niż wczoraj. Noc bezchmurna, nad ranem 8 stopni Celsjusza. Czwartek słoneczny z temperaturą do 22 stopni. W południe barometry wskażą 1008 hektopaskali.
Reklama.
Gościmy dzisiaj eksperta z salonu Komfort Snu. Proszę nam powiedzieć, jakie są najnowsze technologie w dziedzinie produkcji materacy.
Warto poznać materace Aqualight niemieckiej firmy Dunlopillo. To nowoczesna metoda wykorzystania molekuł wody w produkcji pianki dającej niezwykłe uczucia i komfort.
Gdzie można je kupić?
Aktualnie w salonie na Jagiellońskiej 94 w Bydgoszczy mamy je w promocji taniej o VAT.
Czyli polecamy materace Aqualight marki Dunlopillo w salonie Komfort Snu na Jagiellońskiej 94.
Chcesz zmienić okolice na dobre? Nic prostszego.
Przyjdź do Centrum Handlowego Rondo w dniach 8-21 września i zagłosuj na propozycję zmian w Bydgoszczy. Projekt z największą ilością głosów dofinansujemy kwotą 10 tysięcy złotych. A jeśli chcesz wygrać dla siebie 1000 złotych, głosuj i uzasadnij wybór na stronie facebook.com/cecharondobydgoszcz.
Tak, i ty odmień okolice z rondem.
Biorą wany?
No pewnie, że biorą. Nic dziwnego, skoro teraz wybierając jeden z modeli dostawczych marki Mercedes-Benz, złapiesz wana w atrakcyjnej promocji z luksusowym wyposażeniem bez dopłat. To jak mają nie brać? Tylko wybrać trzeba!
Złów Citana lub Vito z luksusowym wyposażeniem w cenie podstawowej. Albo zapytaj o ofertę specjalną na Sprintera. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i w sieci.
Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza w podróż do starożytnego Rzymu. Odwiedź targowisko z epoki cesarza Dioklecjana i poznaj dzieje pieniądza z czasów państwa rzymskiego. Dzieje pieniądza. Starożytny Rzym. Europejskie Centrum Pieniądza. Ulica Mennica 4.
Już 17 września Galeria Brodnica zaprasza na kolejne otwarcia nowych sklepów znanych marek. Dołączyli do nas Greenpoint oraz 4F. Tylko u nas czekają na Państwa mega rabaty na nową kolekcję jesień-zima. Spiesz się, czas promocji ograniczony. 17 września przyjdź i sprawdź. Galeria Brodnica, rodzinne centrum handlowe, ulica Mostowa.
Masz pomysł na lokalną inicjatywę i szukasz źródeł dofinansowania? Zgłoś się do Biura Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Pomożemy Ci zdobyć środki na lokalne działania oddolne. Zadzwoń 56 621 97 39 lub przyjdź do Biura OWES w Kowalewie Pomorskim. Ulica Brudnicka 1, budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Więcej www.owes.eu. Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Którędy teraz? W lewo?
Nie, prawo!
Wybierz jedyny właściwy kierunek. Przyjdź do Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, jedynej uczelni w Bydgoszczy prowadzącej studia na kierunku prawo. Aplikacja prawnicza tylko po Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Zapisz się i zyskaj 1410 zł. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz Toruńska 55. Telefon 52 322 0322. www.kpsw.edu.pl.
Nie pytaj dokąd, po prostu jedź tam, gdzie poprowadzi Cię Twoja wolność. Poznaj BMW X1 oraz BMW X3, samochody, które nie nakładają żadnych ograniczeń. Teraz z atrakcyjnym wyposażeniem i automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Kup BMW X1 z korzyścią do 32 tysięcy złotych lub BMW X3 z korzyścią do 21 tysięcy złotych. Dealer BMW Dynamic Motors zaprasza. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW, radość z jazdy.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części o wznowieniu książki Jerzego Sulimy-Kamińskiego Most Królowej Jadwigi. A także wybierzemy się do Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj odcinek 9. 52 345 50 90 i 60. Telefon do nas. Trzydziesta rocznica pierwszego wydania i urodziny pisarza to dwie ważne okoliczności związane z uroczystą promocją wznowienia Mostu Królowej Jadwigi Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Więcej szczegółów związanych z sobotnią premierą książki w materiale Bogumiły Wrasiło.
Wznowienie bydgoskiej sagi było możliwe m.in. dzięki wielkiej determinacji córki autora. Elżbieta Kamińska-Zielińska przygotowała do 3 tomów Mostu Królowej Jadwigi ilustracje.
Pani na co dzień jest?
Grafikiem z wykształcenia, grafikiem plastykiem.
Co tata na pani pasję?
Tata mnie zachęcał do tego zawsze. Chodziliśmy na wystawy, wyjeżdżaliśmy gdzieś w piękne miejsca, pejzaże i to było to zachęcenie.
A zdarzyło się kiedyś podczas waszych rozmów, jak powiedział pani, jak świetnie by było, żebyś zilustrowała moją książkę?
Powiedzmy tak, ja dopiero, może wstyd się przyznać, ale teraz dorosłam do tego, żeby zilustrować poważną książkę, powieść bydgoską, ale dobrze, że dojrzałam do tego. To jest odpowiedni czas. Te emocje, właśnie miłość, uczucie, ono chyba powoduje to, że te grafiki tak a inaczej wychodzą. Mają właśnie to, co powinny mieć.
Jak wyglądał proces pracy?
To było, powiedzmy, etapowo. Przeczytanie było, powiedzmy, pierwszego tomu, ponownie powracanie i czytanie poszczególnych rozdziałów.
Notatki sobie pani robiła podczas czytania?
Tak, co chciałabym. W trakcie było też zmieniane, ale myślę, że ciekawie wygląda.
Dlaczego ta książka jest wyjątkowa?
Przedstawia losy osób, które w danym momencie żyły. Przedwojennej Bydgoszczy, powojennej. I myślę, że dużo osób utożsamia z tym, dlatego jest to typowo bydgoska książka i mam nadzieję, że to będzie ta jedyna.
A pani rysunki, jako córki, ilustratorki, też są wyjątkowe, też są bydgoskie?
Tak, są bydgoskie, bo przedstawiają Bydgoszcz ze starej fotografii, z fotografii rodzinnych, które były robione w tamtych czasach, kiedy ojciec był mały, potem już trochę starszy. To wszystko jest rodzinne.
Michał Tabaczyński, redaktor naczelny Bydgoskiego Informatora Kulturalnego, jeden z koordynatorów wznowienia Mostu Królowej Jadwiki.
Kiedyś się wyraziłem w jakiejś rozmowie, że to jest taka najważniejsza bydgoska saga. I ktoś mi dał, dlaczego najważniejsza? No i wtedy jedynym moim argumentem było to, że no choćby dlatego najważniejsza, że jedyna. Znaczy nie ma drugiej książki o takim rozmachu, skoncentrowanej tak wyraźnie tylko na dziejach Bydgoszczy i losach bydgoszczan, która mogłaby z nią konkurować. Nawet w historii bydgoskiej, nazwijmy to tak, literatury. Ale jest jeszcze drugi powód, być może ważniejszy nawet, że stanowi jedyne znane mi na taką skalę przeprowadzone konsekwentne dzieło literackie, które w tak obszerny sposób używa gwary bydgoskiej. To charakterystyczne, że ona jest wydawana ze słowniczkiem. Ta akurat ma to w przypisach. I choćby z tych dwóch powodów jest książką dla Bydgoszczy w jakimś sensie formacyjną, taką no, dla bydgoskiej tożsamości książką podstawową. Poza tym to jest rzeczywiście dobrze napisane dzieło. Ten e-book ma być gratisem do książki.
Uroczysta promocja książki w najbliższą sobotę o godzinie 11 w wernisaż ilustracji w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, a od 12 w MCK-u spektakl, film o Jerzym Sulimie Kamińskim oraz degustacja ulubionych przysmaków autora. Dla Popołudnia z nami Bogumiła Wrasiło.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30. Nasze Kujawsko-Pomorskie. Poznaj, odwiedź. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, skanseny, zabytki, infrastruktura turystyczna, czyli wszystko to, co warto zobaczyć w naszym regionie. Perły i perełki turystyczne Kujawsko-Pomorskiego. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Jesteśmy w ośrodku, który zajmuje się hodowlą jesiotra. Tylko teraz właśnie, czy ja dobrze to nazwałam, mówiąc o hodowli?
Grzegorz Ostrowski, pracuję w okręgu PZW Toruń, w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy. Zajmujemy się wieloma rzeczami generalnie, ale rzeczywiście teraz, powiedzmy, takim sztandarowym naszym gatunkiem jest jesiot, i to jest to jesiot ostronosy. Jesteśmy w takim programie, który jakby odtwarza ten gatunek, żeby powrócić do naszych wód, gdzie kiedyś występował. No i staramy się to łącznie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego o to, żeby po prostu ten gatunek wrócił do naszych wód.
No właśnie, bo teraz już spotkać jesiotra w zasadzie w naszych wodach nie można.
Ostatni egzemplarz był odłowiony w 1965 roku, w 1965 roku w okolicach Chełmna. No i od tego momentu nie było można spotkać. Natomiast no, mam nadzieję, że od kilku lat już gdzieś tam ktoś zauważył tego jesiotra, bo to 2006 roku już zarybiamy tym jesiotrem.
Jak długi jest ten proces zarybiania?
Wszystko zaczyna się, że tak powiem, od małych jajeczek, czyli musi być duży jesiot, tatuś i mamusia, i że gdzie musi być złożona ikra i tatuś musi dać mlecz. A to wszystko dzieje się w tym momencie akurat jeszcze w Kanadzie, bo tam są dzikie egzemplarze, które występują i stamtąd sprowadzamy materiał w postaci zapłodnionej ikry. Dochodzi tu do nas do ośrodka, tutaj zaczynamy się wylęgi i tu już zaczyna się właśnie ten proces całej hodowli, czyli najpierw jest wylęk, potem jest faza na rybku, faza selektów i tak dalej. Zarybianie są różnymi formami. Zaczynamy też od wylęgu poprzez na rybki i do starszych form. Kiedyś były zarybione przy współpracy z Instytutem takie osobniki prawie, że dochodziły do kilograma. To był taki monitoring. Były wyposażone w znaczki telemetryczne i panowie z Instytutu mogli je obserwować, wędrówkę tych jesiotrów. Według ich badań wychodzi na to, że z rzeki Drwęcy, gdzie były wpuszczane w okolicach Samborowa, do morza wędrówka zajęła około 40 dni.
A ten proces tutaj jak długo trwa w ośrodku?
To jest proces kilkuletni, no bo jeżeli zaczynamy powiedzmy od wylęgu, a chcemy dorobić się własnych tarlaków, dojrzałość płciową, jeśli otry to osiągają w wieku około tam 15-18 lat, czyli ten proces będzie trwał 15-18 lat do zamknięcia pierwszego cyklu.
Wszystko zaczyna się, no można powiedzieć tutaj, jak już z Kanady ta ikra przyleci i właśnie jak to wygląda tutaj na miejscu?
Ikra jest inkubowana w aparatach Weissa lub McDonalda, bo są takie specjalne aparaty do inkubacji ikry. Po wykluciu ryby trafiają na baseny, zaczyna się karmienie i to, no to powiedzmy to będzie cykl taki roczny, ale zostawiamy sobie powiedzmy selekty, gdzie z tych selektów ma być przyszłe stado tarłowe zostawione. Także w naszym ośrodku są już ryby, które mają po 10, po 12 lat. Teraz znajdujemy się w hali, gdzie tutaj mamy na rybek. To jest taka mała rybka. Tu już odbyły się już pierwsze zarybienia takimi rybami. To jest mała rybka, która no, ma po parę centymetrów, natomiast dorosłe osobniki dochodzą do wagi nawet około 300 kg. Także można sobie wyobrazić, że z takiej małej kijaneczki powiedzmy rośnie taka potężna ryba.
A te większe możemy zobaczyć?
Oczywiście.
Jakich one warunków potrzebują, żeby ten ich wzrost przebiegał tak jak należy?
Przede wszystkim ryby te strasznie nie lubią stresu, czyli jakieś zachowania, powiedzmy takie, które nie występują, czyli jakiś hałas, nawet przeszkadzają na przykład błyski, fleszy i tak dalej. One są strasznie stresową rybą, jest ona, nie lubi takich zmiennych warunków, także staramy się to zachować jak najbardziej spokojnie, żeby się nic nie działo, karmienie o stałych porach. Cały czas się uczymy tej hodowli, także no, odkrywamy dopiero pewne rzeczy. No a jest to cykl jakby może taki powiedzmy przynajmniej roczny, także jeżeli się popełni błąd, no to jeden rok już mamy do tyłu.
Tutaj już widzimy takie, które mogą mieć ile kilogramów?
No tutaj są ryby różne, ale tu są około na przykład 12 kg, 15. Tu jest około 30 ryb. Jest to duży zbiornik, także no, średnica jak widać tam gdzieś będziemy około 7 metrów, 8, także to jest potężny zbiornik. Mamy tutaj te szybki, właśnie możemy je obserwować, czy dobrze pobierają paszę, czy powiedzmy coś się z nimi dzieje.
I to już są te największe?
Nie, przyjdziemy na dół, ośrodek posiada kolejne baseny, one są wtedy na wodzie naturalnej, bo to są w cyklu zamkniętym, każdy obiekt jest zasilany jakby oddzielnie wodą.
No i tutaj jesteśmy, jest kilka dużych zbiorników.
Tak, są największe tutaj osobniki, to właśnie 10-12-letnie, przeznaczone do przyszłego tarła. No zobaczymy, jak będą nam dojrzewać, przyrastać, no miejmy nadzieję, że za 3-4 lata uda nam się przeprowadzić to tarło i wtedy będziemy rozmawiać o materiale pochodzącym, powiedzmy, z naszego kraju już, z naszych hodowli.
Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
A my łączymy się z Runowem. Dzień dobry, jaka pogoda w Runowie? Ada Andrzejewska.
Dzień dobry, bardzo piękna, słonecznie, przyjemnie. Nawet tutaj niektórzy wychodzą na zewnątrz, żeby posłuchać tych reportaży, bo w taką pogodę to aż żal siedzieć w pomieszczeniach.
Zdjęcia, które mogą Państwo zobaczyć chociażby na naszej stronie www.radiopik.pl albo na stronie facebookowej, no pokazują, że rzeczywiście odsłuchujecie i przed ruinami, tak? I tak, wewnątrz. Tak więc naprawdę piękne okoliczności przyrody.
Piękne i muszę powiedzieć, że tych przesłuchań jest naprawdę bardzo dużo, bo i utworów dużo, one są długie, więc wczoraj na przykład prawie do 22 przesłuchiwaliśmy tych utworów, ostatni był chorwacki, 55-minutowy, no ale to też się przedłuża dlatego, że wszyscy uczestnicy mają bardzo wiele do powiedzenia, każdy chce wyrazić swoje zdanie, podzielić się swoją refleksją, no i to jest taka nauka dla tych autorów, którzy słuchają właśnie tych uwag i sami przyznają, że to im bardzo wiele daje, dlatego przyjeżdżają tutaj kilkukrotnie przez lata.
A jest jakiś faworyt?
Czarny koń. Trudno powiedzieć, dlatego że jak tak rozmawiamy między sobą, to chyba nikt z nas jeszcze nie ma faworyta. Chociaż muszę powiedzieć, że jeszcze nie wszystkie utwory zostały przesłuchane, więc trudno powiedzieć. No, wśród tych, które usłyszeliśmy, nie potrafimy powiedzieć, kto jest naszym faworytem. Wyrównane są.
Ale
jury
już potrafi powiedzieć. Tylko nie mówi.
Już potrafi powiedzieć, tylko nie mówi. Jest bardzo tajemnicze, no więc mają Państwo okazję usłyszeć na naszej antenie, co mówi jury, ale no niestety z tego nie jesteśmy w stanie odczytać, kto wygra.
To w takim razie zapraszamy dzisiaj już za kilka minut na naszej antenie.
Cóż na naszej takiego? Antenie Bliżej Życia i reportaż Żanety Walentyn, reportaż o Żydówkach, które ginęły w podobozach Stutthof w Szerokopasie, Grodnie i Bocieniu. Ta ich historia ujrzała światło dzienne dopiero po prawie 70 latach. Reportaż ma tytuł Eli Lama Azaftani.
To zapraszamy już za kilka minut na naszej antenie, a teraz na naszej antenie gwiazda jutrzejszej gali, Klezmafor. Mam nadzieję, że będzie się działo. Panowie naprawdę mają tyle w sobie energii, że obawiam się tylko o... Nie mogę tego powiedzieć, bo pan dyrektor Figas może słyszeć. Na pewno sala zostanie oddana w porządku należytym, ale naprawdę będzie się działo. Ci z Państwa, którzy zdobyli zaproszenia na jutrzejszą galę, powinni się stawić przed godziną 18:00.